Aktualności dnia na antenie Radia Maria. Naszym i Państwa gościem dr Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog. Kłaniamy się, panie doktorze.
Kłaniam się, szczęść Boże.
Panie doktorze, 100 lat temu, 28 listopada 1922 roku w gmachu przy ulicy Wiejskiej w Warszawie odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu po długiej przerwie. Jakie to miało znaczenie dla budowy państwa polskiego, II Rzeczypospolitej Polskiej?
To miało bardzo zasadnicze znaczenie. Utrzymanie w systemie ustrojowym Rzeczpospolitej Senatu jako Izby Wyższej Parlamentu. Dlatego, że w polskim ustroju państwowym ukształtowała się zasada właśnie dwuizbowości parlamentu przy przyjętym podziale kompetencji, gdzie to Sejm w okresie przed rozbiorami zwany Izbą Poselską ma pierwszorzędny udział w tworzeniu prawa ustrojowego, ale również znaczące są kompetencje Senatu, często obecnie nazywanego Izbą Refleksji, w tym dobrym tego słowa rozumieniu, a zatem rola Senatu to jest również taka rola, powiedziałbym, która ma prowadzić do pewnej takiego doskonalenia prawa, czuwania nad tym, żeby nadmierne jakieś, powiedziałbym, emocje natury partyjnej nie spowodowały, żeby określone rozwiązania prawne ciążyły nad właśnie ustrojem państwowym. Senat jest integralną taką instytucją polskiego ładu prawno-politycznego już od XV wieku. W pierwszej Rzeczypospolitej był ważnym czynnikiem ustrojowym Sejmu obok właśnie wspomnianej Izby Poselskiej. I tutaj oczywiście nie sposób, mówiąc o Senacie, o odrodzeniu Senatu III Rzeczypospolitej, nie sposób nie wspomnieć o Konstytucji 3 maja, gdzie również tam Senat znalazł swoje odzwierciedlenie. Był izbą wyższą dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej, przy czym w Konstytucji 3 maja 1791 roku została zachowana taka zasada tak zwanego ustroju mieszanego, gdzie trzy instytucje właśnie tworzyły ten system, a zatem element monarchiczny był wyrażany przez króla, arystokratyczny przez Senat i element demokratyczny przez Izbę Poselską. Oczywiście Konstytucja 3 maja zgodnie z takimi nowoczesnymi trendami prawno-ustrojowymi ograniczyła znaczenie Senatu na rzecz Izby Poselskiej, ale Senat odgrywał też istotną rolę. Wchodziła w skład Senatu elita państwowa. To byli urzędnicy państwowi, wojewodowie, kasztelanowie, biskupi. I wreszcie właśnie druga Rzeczpospolita, Polska Niepodległa, która powstała po 123 latach zaborów, również nawiązywała w swojej tradycji prawno-politycznej do konstytucji, do tradycji właśnie pierwszej Rzeczpospolitej i konstytucja marcowa z 1921 roku również utrzymała zasadę Senatu. Chociaż trzeba powiedzieć, że spór w pierwszych latach niepodległości, czy ma być Sejm, czy parlament ma być jedno, czy dwuizbowy, był dość taki wyrazisty. To był jeden z najważniejszych takich sporów, można powiedzieć, politycznych. No i tradycyjnie za jednoizbowym Sejmem, czyli za likwidacją Senatu, opowiadała się Lewica. Wówczas, tak jak i teraz, pojawiają się takie głosy ze strony ugrupowań, no marginalnych często ugrupowań lewicowych, o likwidacji Senatu. Natomiast wówczas w Polsce Niepodległej za zachowaniem Senatu opowiadała się Narodowa Demokracja, ugrupowanie chrześcijańsko-społeczne. No, Senat został zachowany w myśl Konstytucji marcowej. Miał prawo dokonywania zmian, na przykład rewizji Konstytucji, ale, co warto zauważyć, w przeciwieństwie do reaktywowanego w 1992 roku Senatu, nie posiadał prawa instytucji ustawodawczej. I wreszcie konstytucja kwietniowa również zachowała Senat ze znaczącymi kompetencjami. Przede wszystkim członkowie Senatu byli w dużym zakresie, nie wszyscy, ale w dużym stopniu mianowani przez prezydenta Rzeczypospolitej. I także tutaj Senat spełnił bardzo ważną rolę w tej, powiedziałbym, właśnie zachowaniu takiej równowagi ustrojowej pierwszej Rzeczpospolitej. Może tu warto jeszcze wymienić takie najważniejsze nazwiska senatorów. No, ograniczmy się może do marszałka Senatu pierwszej kadencji Polski Niepodległej, Wojciech Trąbczyński, polityk Ruchu Narodowego, wybitny prawnik, członek także władz Naczelnej Rady Ludowej w Wielkopolsce i oczywiście postać bardzo, w sensie takim naukowym, również wybitna. Czy też wspomnijmy może również wicemarszałka, jednego z wicemarszałków, księdza Antoniego Stychela, też postać, która miała ogromną rolę w rozwoju, praktycznym rozwoju właśnie wprowadzaniu chrześcijańskiej nauki społecznej w życiu publicznym. Marszałkiem na przykład Senatu już po zamachu majowym w latach 1930-1935 był Władysław Raczkiewicz, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej na uchodźstwie. Pełnił tę funkcję w latach 1939-1947, a jak wiemy, właśnie szczątki Władysława Raczkiewicza zostały ostatnio wraz z innymi dwoma pierwszymi prezydentami na uchodźstwie sprowadzone do kraju i zostały uroczyście umieszczone w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. No i właśnie już, można powiedzieć, w tej sytuacji byśmy zmierzali do czasów współczesnych.
Doktor Krzysztof Kawęcki, historyk, politolog. Panie doktorze, wiemy, że II wojna światowa, 1939-1945 rok, no nie funkcjonował ani Sejm, ani Senat, no ale w 1946 roku została zniesiona Izba Senatu na podstawie sfałszowanego referendum ludowego z 1946 roku. Dlaczego komunistom tak zależało, by nie było dwóch izb parlamentu? Bali się rewizji, bali się namysłu, rozsądku?
No przede wszystkim, jak już mówiliśmy, w naszej, w sposób taki naturalny, ukształtowanej tradycji ustrojowej, Senat gromadził po prostu elitę narodową i to poczynając już od XV wieku i poprzez kolejne stulecia. Senat to rzeczywiście była izba, która była złożona z wybitnych przedstawicieli nie tylko i nie przede wszystkim świata politycznego, ale powiedziałbym szeroko rozumianego życia państwowego i narodowego, gdzie tam no po prostu byli właśnie przedstawiciele różnych obszarów życia państwowego, świata kultury, nauki, wówczas także hierarchowie Kościoła katolickiego. Także na ogół senatorowie, czy większość pochodziła właśnie z nominacji, chociaż oczywiście znacząca część również z wyborów, na przykład właśnie w okresie na mocy konstytucji marcowej, ale z zasady właśnie to miała być ta i była rzeczywiście elita, to byli ludzie najznamienici, którzy cieszyli się dużym autorytetem. A więc komuniści, no cóż, likwidując po prostu polskie elity, likwidując elity we wszystkich warstwach społecznych, no na przykład w ziemiaństwie, ale nie tylko likwidując ziemiaństwo, ale przecież inteligencję, także można powiedzieć te elity ruchu ludowego, czy autentycznego ruchu robotniczego, takiego chrześcijańsko-społecznego, po prostu chcieli również tym samym jak gdyby dopełnić obrazu tej likwidacji i likwidowali Senat. Oczywiście można powiedzieć, no cóż, no mogli oczywiście teoretycznie wprowadzić do Senatu tak zwane własne elity, czyli po prostu dygnitarzy komunistycznych, tych, którzy, czyli zdrajców po prostu narodu polskiego. No ale myślę, że mnie przyjęli inne rozwiązania. Nomenklatura komunistyczna to była nomenklatura PPR-owska, później PZPR-owska, oczywiście także złożona, także w skład tej nomenklatury wchodzili funkcjonariusze służb specjalnych, UB, później SB i tak dalej. Także Senat był zupełnie niepotrzebny, ale również z tego powodu, że przypominał właśnie piękną tradycję pierwszej Rzeczypospolitej, z której musimy oczywiście być dumni, bo to są chyba najwspanialsze rozwiązania ustrojowe na skalę europejską.
Po 89 roku mamy już 10. kadencję Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj bardziej historycznie, bardziej tak powiedzielibyśmy symbolicznie rozmawiamy o tej drugiej izbie naszego parlamentaryzmu, czyli Senacie z okazji stulecia pierwszego w II Rzeczypospolitej Polskiej Zgromadzenia Senatu, a naszym Państwa gościem dr Krzysztof Kawęcki. Panie doktorze, gorąco serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.